Nie będę chciał omawiać tych wszystkich przeżyć, które doświadczyliśmy na Ukrainie, bo to naprawdę to była taka podróż w przeszłość naszą. Jeżeli chodzi o korzenie nasze rodzinne, zarówno moja rodzina, jak i żony rodzina, jak i waszego pastora Byszka rodzina też pochodzą właśnie z tamtych terenów Tarnopola, ale o tym można byłoby dużo mówić. Natomiast ja chcę powiedzieć wam o pewnych przeżyciach, takich przeżyciach duchowych, których tam doświadczyliśmy i takich pewnych myślach, które mi się zrodziły w związku z tym. Mianowicie, wiecie, jak się jedzie gdzieś za granicę, no to przynajmniej my szukamy takich miejsc, żeby było wygodnie, żeby było przyjemnie, ale też żeby było tanio. No, generalnie rzecz biorąc, no, nie lubimy wydawać za dużo pieniędzy naszych, prawda? I wiecie, wydawało nam się, że znaleźliśmy takie fajne miejsce, takie bardzo tanie miejsce i dla nas można powiedzieć, że tak, tanie, bo ile to jest 250 zł zapłacić za jedną noc, za cztery osoby z wyżywieniem. Prawda? W bardzo fajnym miejscu, w bardzo fajnym hotelu nad samym jeziorem, z bardzo ładnymi widokami, nowoczesny hotel. Nam się wydawało, że jest to bardzo tanie. Ale Bóg tak sprawił, że mieliśmy możliwość przebywać u... to jest twoja kuzynka daleka, tak? Czy właściwie nie daleka, to jest twoja kuzynka Zbyszku, prawda? Najbliższa właściwie, tak. To mieliśmy okazję... Nawet nie przypuszczaliśmy, że tak nas Bóg poprowadzi, że w tak łatwy sposób udało nam się ją odnaleźć. Gdy do niej przyszliśmy, gdy zaczęliśmy rozmawiać, to powiem wam, że w pewnym momencie zrobiło mi się przykro. W pewnym momencie zrobiło mi się wręcz wstyd, kiedy ona powiedziała, że no, zaczęliśmy rozmawiać o warunkach życia, o warunkach, jak tam żyją, jak tam do zboru chodzą. I kiedy nam powiedziała, że ona my zapłaciliśmy 2000 hrywien za ten pobyt. A ona nam powiedziała, że te 2000 hrywien to jest cała jej emerytura, którą ona musi wydać na cały miesiąc. Aż nam się, jak tam usiadłem i tak powiedziałem o tym, nie mówiąc, że kolejny nocleg we Lwowie, który troszeczkę tańszy, ale też tyle samo kosztował. Też niecałe 2000. I tak sobie uświadomiłem, że tak, 2000 hrywien. A ona tyle otrzymuje właśnie na cały miesiąc. I musi żyć. Ma dzisiaj 73 lata? Dobrze zapamiętałem? Tak. Ma dzisiaj 73 lata, chodzi jeszcze do pracy, żeby właśnie dorobić, stróżuje, żeby dorobić. I wiecie, przyszła mi taka myśl, która jest zapisana w liście do Koryntian, drugi list do Koryntian. A jeszcze, żeby dopełnić ten obraz takiego zawstydzenia, my jako zbór, jako społeczność w Zielonej Górze od lat staramy się o to, żeby nabyć jakąś ziemię, żeby przenieść się z tego naszego małego budereczku, w którym już się nie mieścimy, budynek, który pomieścić może 100 członków, a tak jak było ostatnich 6, my już pękaliśmy w szwach, bo przyszło 150 osób i nie byliśmy w stanie się pomieścić. I tak od lat, prawie...
Jest
współwłasnością zboru baptystycznego, dlatego mamy pewne ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o zarządzanie tym budynkiem. Chcieliśmy go już rozbudować, ale jako współwłasność nie mogliśmy podjąć tych sami decyzji. Ale można powiedzieć, że tak od 20 lat zastanawiamy się, co zrobić i poszukujemy różnych sposobów. Natomiast ona nam troszeczkę opowiedziała o swoim życiu duchowym, o życiu duchowym tamtych społeczności, że tych społeczności jest tam kilka, że ona chodzi teraz do jednej społeczności, która liczy 750 członków. My przejeżdżaliśmy koło takiego wspaniałego budynku i się zastanawialiśmy, fajna budowla. Ciekawe, w jakim zborze, w jakim budynku spotykają się ci wierzący, do której to Marysia chodzi. I ona nas zaprowadziła i zaprowadziła nas do tego wspaniałego budynku. Zbyszek opowiadał, jak to jeszcze swego czasu przyjechali oni tutaj z Ukrainy i pomagał im, dając wiertarkę, żeby mogli pracować. I oni wybudowali w tym czasie, w przeciągu, nie wiem, trudno powiedzieć ile lat, ale to nie jest za długi okres czasu. Wybudowali wspaniały budynek na 750 osób. Wybudowali obok tego budynek gospodarczy, gdzie mieszka pastor i gdzie urzęduje pastor, gdzie urzędują starsi tego zboru. Wybudowali trzeci budynek, który jest budynkiem takim dla gości, gdzie mogą kogoś przyjąć. Jak powiedzieli, następnym razem jak przyjedziecie, nie będziecie płacić za żadne hotele. Dajcie nam to znać, przyjmiemy was tutaj. Gdy pojechaliśmy do tej malutkiej miejscowości, taka Chmielówka, stara, taka mała wioska, stara wioska, gdzie ludzi może, ja wiem, z 500 mieszka, może nie. I nagle dowiadujemy się, że oni również wybudowali sobie społeczność na 150 członków. I spotyka ich się tam ponad 100 osób. Trochę narzekali, bo część młodego pokolenia wyjechała za pracą do innych, do większych miejscowości. Ale powiem wam, że wstyd mi się trochę zrobiło, kiedy słuchałem, dlatego że my jako Polacy mamy pewną taką cechę do narzekania. Kiedyś, gdy byliśmy biedni, potrzebowaliśmy pomocy Zachodu. Ta pomoc do nas płynęła, ale od pewnego czasu to się skończyło. Można powiedzieć, że dzisiaj sami się wzbogaciliśmy. Dzisiaj jesteśmy narodem bogatym. Może nie tak jak Zachód. Ale mamy, Bóg nam pobłogosławił, również nam wierzącym pobłogosławił. I patrząc właśnie na ten obraz naszego zboru jako zielonogórskiego, że tak zadałem sobie pytanie, czego my poszukujemy jako ludzie. I znalazłem pewną historię, która wydaje mi się, że w sam raz opisuje pewne nasze zachowania i może być pewnego rodzaju takim napomnieniem dla nas wszystkich. A mianowicie 8 rozdział 2 listu do Koryntian i od wersetu 1 czytamy taką historię, że apostoł Paweł zwraca się do Koryntian, mówiąc w taki oto sposób: a powiadam wam, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. I mówi tutaj o zupełnie innych społecznościach. Nie o Koryntianach, ale mówi o zborach macedońskich. Czyli można powiedzieć o pewnych sąsiadach. Macedonia to jest troszeczkę na południe. To jest kraina na południe od Koryntu. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość, ale też skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możliwości mogę nawet to zaświadczyć ponad możność samorzutnie usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwania oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Tak, iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. Na razie może do tego miejsca, dlatego że apostoł Paweł tutaj, można powiedzieć tak na wyraz, albo przeczytam to. Od 7 i 8 werset. Dlatego że apostoł Paweł tutaj zwraca się już do Koryntian. A jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie, w poznaniu, we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy. Tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych, czyli na tle gorliwości innych społeczności, innych zborów, innych krajów, wypróbować też szczerość waszej miłości. I chciałbym pokazać, dlaczego troszeczkę apostoł Paweł nad wyraz to mówi. Bo w kolejnych rozdziałach, werset rozdział 11, Możemy przeczytać takie słowo od wersetu 7. Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni? I dlaczego? Dlaczego mówi, czy popełniłem grzech? Że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię. Inne zbory zgubiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. Patrzcie, Korynt był bardzo bogatym miastem. Macedonia, o Macedonii czytamy, że była to społeczność raczej ludzi ubogich. Raczej społeczność, która doświadczała, jak czytaliśmy wcześniej, skrajne ubóstwo. Ale to skrajne ubóstwo ich nie przeszkodziło być wsparciem dla apostoła Pawła, który usługiwał w bogatym Koryntianom. I dla mnie był to wstyd, powiem wam szczerze, był to wstyd, kiedy patrzyłem na tych ludzi, którzy naprawdę w domach mają biedni. Gdy popatrzyłem na to takie ubóstwo finansowe, ale na jakże wielkie bogactwo duchowe. Gdy przyjechaliśmy do Marysi wieczorem, po całym dniu podróży, gdy weszliśmy do jej domu, otworzyła nam, najpierw troszeczkę przestraszona, bo nie wiedziała, z kim ma do czynienia. Gdy Zbyszek się odezwał, to momentalnie radość na jej twarzy się pokazała. Zaprosiła nas do domu, poczęstowała. Zaraz pierwsze, co wykonała, telefon mówi do swojej córki: masz wsiadać w samochód, masz przyjeżdżać do nas. Nieważne, co się dzieje, przyjechali goście, przyjechała moja rodzina z Polski. Oni przyjechali rodziną. Następnego dnia powiedziała: macie do mnie przyjechać następnego dnia, bo chcę was ugościć. I gdy przyjechaliśmy, ona musiała, wyobrażacie sobie, że przyjechaliśmy na stole, stół zastawiony chlebem, zastawiony kanapkami, a ona mówi: jeszcze chwileczkę musicie poczekać, bo się gotują pierogi. Ona musiała wcześniej rano wstać, żeby nalepić ponad 100 pierogów i żeby nas ugościć tymi pierogami. Naprawdę bardzo dobry. Przesiedzieliśmy u niej troszeczkę tego czasu, nawet więcej niż planowaliśmy, ale ciężko było wyjść od człowieka, który daje całą swoją duszę, całe swoje serce, chociaż ma niewiele. Ona poświęciła cały swój poranny czas po to, żeby wstać, żeby nalepić tych pierogów i kazała nam je wszystkie zjeść, a my nie byliśmy w stanie tego przejeść, 5 osób. Tak nas gościli. I gdy pojechaliśmy później dalej do tej Chmielówki, czyli do tej rodzinnej miejscowości, akurat już tutaj Sosulskich, czyli tutaj taty Zbyszka, również tak samo zostaliśmy przyjęci. Gdybyśmy mieli tylko więcej czasu, oni wręcz nas prosili, żebyśmy zostali, bo oni chcieli spędzić z nami czas. A my musieliśmy już jechać do Lwowa, żeby nie przegapić czasu. Powiem wam, błogosławieństwo, które wynikało z tej, ja nie powiem skrajnego ubóstwa, ale z tego ubóstwa. Jeszcze takie dwa inne miejsca chciałbym, abyśmy zwrócili na nie uwagę, aby zobaczyć to błogosławieństwo Macedończyków, i nie tylko Macedończyków, ale to błogosławieństwo Galatów chociażby. W liście do Rzymian, 15 rozdział, od wersetu 26. Czytamy takie słowo. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły. Bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni służyć im dobrami doczesnymi. Jest to niesamowita zasada, która powinna przyświecać nam w życiu, że jeżeli stajemy się uczestnikami czyjegoś dobra duchowego, powinniśmy również odpłacać tym, co mamy, tym dobrem materialnym. Mucącemu wołu nie zawiązuj pyska. Jest tutaj mowa o usługujących. O tym, którzy powinni poświęcić całe swoje życie na służbę dla Pana. Z czego utrzymywał się ród Lewiego, powiedzcie mi? Oni nie dostali żadnego działu w Izraelu, żadnego działu ziemskiego, z którego mogliby się utrzymywać. Nie mieli żadnego działu ziemskiego, który Bóg by im wyznaczył, z którego mogliby czerpać plony. Ich działem miała być tylko i wyłącznie dziesięcina składana przez pozostałe plemiona izraelskie. Oczywiście były sytuacje, jak synowie Aarona, kolejnego z arcykapłanów, teraz wyleciało mi jego imię, którzy sprzeniewierzali się czasami tej posłudze i czerpali nadmierne zyski. Tak? Ale generalną zasadą Bożym Królestwie było to, że ci, którzy usługują duchowo, powinni czerpać z bogactwa finansowego tych, którzy z tego duchowego bogactwa czerpią. Jeszcze jedna taka ciekawa zasada, która mi tutaj przyszła w tym momencie na myśl, to jest pierwszy list do Koryntian i 16 rozdział i werset pierwszy, gdzie znowu czytamy: a co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę, a gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych. Kolejna wspaniała zasada, która mówi o tym, że jeżeli chcesz złożyć swój dar, to weź ten dar, odłóż na samym początku, żeby to był dar twojego serca i twojego zaufania do Pana, a nie dar resztek, które ci zostały na koniec tygodnia. Wiecie, o czym mówi tutaj apostoł Paweł? O pewnej postawie zaufania, o pewnej postawie serca człowieka wierzącego, który na samym początku, taka była też dziesięcina, o której rzadko się mówi w zborach, bo jest to temat bardzo, bardzo taki, można powiedzieć, dotykający finansów, czyli bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Nie? Nie lubimy mówić o finansach. Ale dziesięcina to jest część, która była podkładana na samym początku, a reszta była już do naszej dyspozycji. A bardzo często my działamy w ten sposób, że najpierw wykorzystujemy to, co jest nam potrzebne, a to, co zostanie, to, co zbywa, odkładamy na dom Pański. Albo odkładamy na pomoc innym. I teraz dla mnie ten obraz, który doświadczyliśmy na Ukrainie, to skrajne ubóstwo, ale które objawia się niesamowitym błogosławieństwem, o jakim opowiadała ta siostra, chociażby gdy opowiadała historię swojego życia. Kiedy leżała na łożu śmierci i mówi w widzeniu nocnym, czy to był sen, trudno powiedzieć, jak ona mówiła po ukraińsku, więc ja sobie tłumaczyłem tak jak potrafiłem. Kiedy w widzeniu nocnym ona zobaczyła śmierć i powiedziała: czy już po mnie przyszłość? A wcześniej jeszcze mówiła, że modliła się do Boga i mówiła: Boże, ale jak Ty mnie zabierzesz? Jak tu zostaną moje dzieci bez opieki? I kiedy później właśnie w widzeniu nocnym dostała odpowiedź od Boga na tą swoją modlitwę. Kiedy zobaczyła śmierć, powiedziała: czy już po mnie przyszłaś? A śmierć odpowiada: nie, bo Ty masz jeszcze dzieci do wychowania. I ona od tamtego czasu żyje już chyba 40 lat. Już chyba 40 lat minęło. ubóstwo z jednej strony, ale wielkie Boże błogosławieństwo. I kiedy mogliśmy stamtąd wyjeżdżać i ten pastor stanął nad nami, modlił się nad nami, błogosławił nas. Kiedy wyjeżdżaliśmy z tej chmielówki, kiedy oni stali, nie wypuścili nas bez swojego błogosławieństwa. Kiedy stanęliśmy, mogliśmy się modlić. Z jednej strony ubóstwo finansowe, ale z drugiej strony niesamowite ubóstwo, przepraszam, niesamowite bogactwo duchowe. Spójrzmy na nas jako na Polaków. Czy nie zamieniamy dzisiaj tego bogactwa duchowego na bogactwo materialne? I chciałbym, to jest pewne świadectwo, w którym Bóg przemawia do mnie. Ale też chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym, czego szukamy w naszym życiu. Czy szukamy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a sprawy Boże odkładamy na dalszy plan? Przepraszam. Czy szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, czy raczej szukamy tego, co jest najpierw w tym świecie, a sprawy Boże odkładamy na dalszy plan? Bo wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju taka przemiana duchowa, która w nas, Polakach, nastąpiła. Że kiedy żyliśmy w ubóstwie, byliśmy tym takim finansowym, byliśmy niesamowicie ubłogosławieni duchowo. Bo całą naszą ufność składaliśmy na Pana. A kiedy troszeczkę się wzbogaciliśmy, to gdzieś ta ufność do Boga, że Bóg będzie zaopatrywał, że Bóg będzie dawał, że Bóg będzie przyodziewał, zeszła na dalsze plany. Dzisiaj idziemy do sklepu i kupujemy to, co chcemy, bo nas stać. Chciałbym was zostawić z tymi myślami, dlatego że ja sam nimi żyję i sam chcę zweryfikować swoje postawy, popatrzeć na swoje postawy, popatrzeć na nasze postawy, jakie mamy u nas w Zielonej Górze, jeżeli chodzi o nasz zbór. Czy właśnie dlatego nie jest tak, że ciśniemy się w tym malutkim budyneczku tylko dlatego, że po prostu najpierw postawiliśmy na sprawy świata, a nie na sprawy Kościoła.